Marcin Sasin, dzień dobry, a gościem Radia Gorzów jest dziś miejski inżynier ruchu w Gorzowie, Rafał Krajczyński.
Witam serdecznie.
Informacja właściwie z ostatniej chwili, przebudowa Kazimierza Wielkiego, kolejne utrudnienia w dojazdach do posesji. Jak to ma wyglądać?
Znaczy, otóż wykonawca musi kolejne odcinki zamykać, kolejne utrudnienia wdrażać w życie, ponieważ terminy gonią. Teraz chcemy zamknąć przejazd tramwajowy na wysokości ulicy Chodkiewicza po to, żeby ułożyć tam płyty. I tak naprawdę dotyczy to poszczególnych posesji, które są wymienione w naszym komunikacie na stronie, czyli ulicy Jana Kazimierza, posesji przy Chodkiewicza i paru posesji przy Kazimierza Wielkiego. Czyli droga ta wspomagająca, która idzie przy Pogotowiu, przy Pałacyku Ślubów, ona będzie przez około dwa tygodnie funkcjonowała jako droga dwukierunkowa z określonym pierwszeństwem przejazdu. No i tutaj prosimy o zwracanie uwagi na znaki. Będą takie utrudnienia, bo po prostu inaczej się tego nie da zrobić.
Remont Kazimierza Wielkiego wymusił pewne zmiany na skrzyżowaniu Wyszyńskiego-Owocowej. Tam już to trochę trwa. Obserwujecie to, co tam się dzieje w ciągu tych szczytów komunikacyjnych?
Tak, od początku. Już kilkakrotnie ten program był zmieniany. On był dopasowywany, żeby to działało jak najbardziej optymalnie. No przede wszystkim problem jest w godzinach porannego szczytu, gdzie dzieci dowożone są do szkół, bo osiedle Piaski jest takim specyficznym osiedlem, które w zasadzie większość ruchu generują szkoły. Mamy tam szkoły średnie, mamy podstawówkę, szkoły przedszkola dodatkowo i ten ruch w godzinach około 7:38 jest tam największy. I co? No światła... co się spodziewaliśmy. Światła spowodowały w szczególności utrudnienia dla mieszkańców jadących od strony Kładawy. Ponieważ oni są podporządkowani ze względu na geometrię skrzyżowania w stosunku do kierowców zjeżdżających z ulicy Górczyńskiej. I dodatkowo jeszcze światła powodują, że na parę sekund ten czerwony sygnał obowiązuje dla jadących od strony. Natomiast uważam, że program jest optymalny. Na pewno pełna sygnalizacja z pełną akomodacją jeszcze by poprawiła tą sytuację. Natomiast decyzje ostateczne zapadną, tak się umówiliśmy na Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, bo ten temat ostatnio specjalnie zaproponowałem na komisji, ponieważ na pewno po przebudowie zostanie postawione pytanie, co dalej z tym skrzyżowaniem, tak?
A jakbym panu zadał pytanie jako miejskiemu inżynierowi ruchu, co dalej z tym skrzyżowaniem,
Te testy były bardzo zmienne, ponieważ zmieniała się sytuacja. Najpierw był protest nauczycieli, gdzie w momencie, gdy szkoły były pozamykane i funkcjonowały, tak można powiedzieć, na pół gwizdka, to w zasadzie nie było wielkich utrudnień, tak? Jeżeli w momencie, gdy wszystko wróciło do normy, pojawiły się zatory na ulicy Górczyńskiej, pojawiły się zatory na Wyszyńskiego, więc tak naprawdę pytanie jest takie, czy warto inwestować w sygnalizację, która jest potrzebna tak naprawdę pół godziny, maksymalnie godzinę rano, pół godziny po południu.
Tylko
tak?
Często to rano to jest kluczowe dla ludzi, którzy chcą dojechać do pracy na przykład na określoną godzinę.
Tak, tylko że teraz mamy sytuację, że mieliśmy w pewnych momentach generalnie 4 główne wyjazdy z Piasków i 2 były zamykane, tak? No to te światła musiały tam stanąć, żeby przede wszystkim ułatwić funkcjonowanie komunikacji miejskiej, która korzystała z tego skrzyżowania. Po przebudowie znowu wrócimy do punktu, gdy mamy wszystkie, nie dość, że wyremontowaną ulicę Kazimierza Wielkiego, którą można spokojnie objechać jako alternatywny wyjazd przez Chodkiewicza czy przez sygnalizację na Roosevelta. Natomiast też kwestia druga, bezpieczeństwo, tak? Będziemy na pewno występować do policji, jakie są statystyki przez ten czas, gdy obowiązywała sygnalizacja. I też umówiliśmy się tak z komisją i będziemy rozmawiać o tym z wykonawcą, żeby już po zakończeniu inwestycji pozostawić te światła i wówczas taką dopiero ocenę obiektywną zrobić. Bo tak naprawdę dzisiaj to nie będzie obiektywna sytuacja, ponieważ mamy utrudnienia na osiedlu Piaski.
Co ze skrzyżowaniem w centrum przy katedrze? Wiem, że to nie chodzi o inwestycje, bo to jakby nie pana działka, jak tam to się wszystko zmienia i buduje, ale czy ma pan informację już kiedy i jak to może wyglądać?
W okolicach Święta Bożego Ciała ma być udostępniane to skrzyżowanie. Trudno mi powiedzieć jednoznacznie, czy dzień przed, czy dzień po. Natomiast gdzieś w tym tygodniu mają być prowadzone te prace. My tutaj musimy jeszcze uzgodnić z wykonawcą, jak to skrzyżowanie będzie funkcjonować po po otwarciu skrzyżowania, bo to nie będzie docelowa organizacja ruchu, bo z Sikorskiego jest nieskończone na odcinku między Chrobrego a Młyńską. Także na pewno będzie przejazd na wprost. Tutaj w pewnym etapie będzie trzeba wykonać jeszcze rozbiórki tych nawierzchni tymczasowych, które zostały utworzone po to, żeby przerzucać ruch z jednej nitki na drugą. No i ta organizacja na pewno też nie będzie stała, także to będzie się też zmieniało. Chcemy no jak najbardziej udrożnić to skrzyżowanie, czyli po dwa pasy ruchu na wprost w każdym kierunku.
Słuchaczka na naszym Facebooku, bo tam też można nas oglądać, zapytała, cytuję: witam, czy miejski inżynier ruchu ma w planach wyznaczenie stref ruchu, wytyczenie przejścia dla pieszych, oznaczenie miejsc parkowania na ulicy Łazienki Łużycka?
Ulica Łazienki akurat teraz jest przebudowywana przez firmę, która budowała hotel. Takie porozumienie z miastem jest i mamy na to zatwierdzony projekt. Jak najbardziej będzie tam pełna organizacja ruchu. Po pierwsze wprowadzamy tam strefę ograniczonej prędkości obejmującą ulicę Zaułek, Łużycką i Łazienki. Dodatkowo będzie oznakowanie poziome, które wyznaczy stanowiska postojowe, bo taki jest wymóg w strefie płatnego parkowania. Także nic, będzie organizacja ruchu kompleksowo wprowadzona.
Przebudowy Piłsudskiego i Śląskiej, czy jak będzie wyglądała organizacja ruchu na tych ulicach?
Jeżeli chodzi o ulicę Piłsudskiego, to tutaj jeżeli chodzi o procedowanie organizacji ruchu, wykonawca jest bardziej zaawansowany, to znaczy złożył już pierwsze projekty na czas wymiany krawężników, bo to teraz się dzieje, czyli zajmowany jest krótki odcinek pasa ruchu 20-30 metrów, wymieniane są krawężniki, ustawiane nowe i tak później będzie zdjęta, sfrezowana nawierzchnia i ułożona nowa warstwa. Co ciekawe, tutaj zastosowana będzie siatka stalowa wzmacniająca, także plan jest taki, żeby jak najdłużej utrzymać ruch, natomiast w momencie, gdy te utrudnienia będą na tyle duże, że autobusy MZK będą miały problem z wymijaniem stojących pojazdów budowy na jednym pasie, wówczas mamy tą możliwość, że możemy te autobusy linii 126 i 135 przepuścić przez Aleję Ruchu Młodzieży Niezależnej w kierunku ulicy Walczaka i w zasadzie nie wymaga to żadnych zmian w organizacji ruchu, bo przystanki są tak rozmieszczone, że nie ma to wpływu. Później największe utrudnienia będą w czasie układania warstwy wiążącej, gdzie planujemy wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Piłsudskiego, żeby obsłużyć przynajmniej osiedle, sklep Netto i inne obiekty, które się znajdują przy tej ulicy, a później na samą warstwę ścieralną, bo nie chcemy mieć robionego tego ze szwem, zamkniemy na jeden dzień całkowicie ulicę.
A Śląska?
Śląska, mamy pierwszy jakby sygnał od wykonawcy, że planuję rozpocząć roboty od strony pola golfowego, czyli od wału poprzecznego na dzień dzisiejszy do pętli autobusowej, przepraszam. Z tego względu, że też nie możemy zbyt dużego pola manewru na razie dać wykonawcy, bo mamy szereg imprez w Gorzowie, które są zaplanowane jeszcze na czerwiec. Dni Gorzowa i Bieg Nadwarciański, który wymaga od nas, żeby ta pętla jeszcze funkcjonowała.
No właśnie, jeżeli jesteśmy już przy Nadwarciańskiej, przy biegu Nadwarciańska Dycha już niedługo, jak to będzie zorganizowane?
W zasadzie organizator nie zmienił trasy biegu. Będziemy biegli dwie pętle po 5 km ulicami Nadbrzeżna, Most Staromiejski, ulica Fabryczna, Waryńskiego, pętla na Stadionie Żużlowym i potem powrót przez m.in. ulicę Śląską i Przemysłową. Most będzie w połowie zamknięty, czyli jakby od strony centrum nie będzie można przejechać na zawarcie, natomiast w drugim kierunku będzie to czynne. Objazd przez Most Lubuski, start biegu o godzinie 10, to jest nie najbliższy weekend, ale za tydzień, 23 czerwca.
A utrudnienia, jeśli chodzi o Dni Gorzowa?
Dni Gorzowa,
czego możemy się spodziewać?
Dni Gorzowa w tym roku również będą wymagały zamknięcia poszczególnych ulic. W pierwszej kolejności już w najbliższy piątek zamykana będzie od godziny 12 ulica Fabryczna na odcinku między ulicą Wawrzyniaka a mostem kolejowym. Tam będą się rozkładać stoiska gastronomiczne. Natomiast już w sobotę od godziny 6 rano zamykamy Most Staromiejski, Rondo Jerzego, ulicę Fabryczną na całym odcinku aż do ulicy Towarowej. i ulicę Wałokrężny wraz z Nadbrzeżną. I to wszystko potrwa do poniedziałku, do godziny czwartej. Organizator ma czas do godziny czwartej, żeby wszystko uprzątnąć, po to, żeby już te autobusy poranne w poniedziałkowe mogły wrócić na swoje stare trasy. Komunikat w sprawie Dni Gorzowa będzie pewnie dzisiaj przez MZK i przez nasz referat zamieszczony na stronie gorzów.pl.
No i o czym oczywiście poinformujemy w Radiu Gorzów. Utrudnienia na Kostrzyńskiej, co w tej chwili się dzieje, jeśli chodzi o tę ulicę?
Na Kostrzyńskiej wykonawca dalej prowadzi pracę na głównym skrzyżowaniu, czyli skrzyżowaniu Dobra Kostrzyńska. Tam w zasadzie można powiedzieć, że tam realizacja polega na wykonywaniu skrzyżowania w ćwiartkach. Dwie ćwiartki zostały już zrobione. Wszystko po to, żeby utrzymać ten ruch, bo nie mamy tam zbyt dużych możliwości organizacji objazdów. Jedyny objazd, którego tak naprawdę nie możemy fizycznie oznakować, jest przez S3, które jest wyposażone w system viatol i jest drogą płatną dla pewnej grupy pojazdów. Dlatego objazd nie może być płatny, dlatego tutaj utrzymujemy ten ruch poprzez montaż ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją. Dzisiaj realizowana jest ćwiartka, powiedzmy, od strony sklepu Delikatesy Centrum.
Na koniec chciałem dwa pytania od słuchaczy. Jeden ze słuchaczy napisał do nas o tirach, które parkują na parkingu przy Tesco na Górczynie. Słuchacz mówi, że nie powinno być tak, bo jest tam tych tirów dość sporo. Jak to z pana strony wygląda?
Powiem tak, temat stanął na komisji w 2016 roku, na jesień 2017 ten parking już, powiedzmy, został zalegalizowany i tak funkcjonował i przez dwa lata nikomu to nie przeszkadzało. Zawsze znajdzie się ktoś, komu pewne rozwiązania nie pasują. Nie ma takich rozwiązań w inżynierii ruchu, żeby 100% osób było zadowolonych. Natomiast co do zasady. Plac, o którym mówimy, był placem, który był wyłączony z użytkowania, ponieważ kiedyś została tam zorganizowana nielegalna giełda. Każdy pewnie to pamięta. Dzisiaj takich giełd mamy kilka w mieście. One powstają samoczynnie w miejscach, gdzie jest zbyt duża liczba miejsc postojowych w stosunku do zapotrzebowania. Można to zaobserwować na przykład na Tesco.
A gdzie jeszcze?
Na przykład na ulicy Witosa przy Kupcu. Też można zobaczyć kilka aut stojących z naklejonymi komunikatami sprzedam i charakterystyka pojazdu, tak?
Czy coś z tym możecie zrobić?
Znaczy wówczas w zasadzie jest to bardzo trudne do wyegzekwowania, bo jak można udowodnić coś, że on tutaj sprzedaje? Wiemy akurat, że ten parking był problem z tym parkingiem, nawet bodajże Urząd Skarbowy się do tego zgłosił z tym problemem w stosunku do tego placu. Natomiast to było przed moim objęciem przeze mnie stanowiska i ten plac od zawsze był wyłączony z użytkowania dla wszystkich. Później my, walcząc powiedzmy z samochodami ciężarowymi, tymi typu ciągnik siodłowy na osiedlu Górczyn, stwierdziliśmy, że warto by było ten plac oddać pod użytkowanie tych pojazdów, nie organizując w żaden sposób im tam tych miejsc postojowych, oni sobie poradzą, bo ten plac też jest, krótko mówiąc, zbyt mały, żeby tam wszystko to pomieścić w normatywnych rozmiarach. Druga sprawa, że ten plac jest zlokalizowany na działce, która stanowi rezerwę pod drugą nitkę ulicy Niepodległości, więc tak czy inaczej ten plac w końcu zostanie rozebrany.
No, pytanie kiedy? No,
ale w WPI jest przebudowa ulicy Niepodległości wpisana. Także wcześniej czy później zostanie to zrobione. No i komisja się zgodziła, bo tak naprawdę był duży problem z pojazdami ciężarowymi parkującymi nielegalnie, ponieważ ustawa Prawo o ruchu drogowym mówi o tym, że na terenie zabudowanym, czyli na całym mieście Gorzowa Wielkopolskiego, na terenie całego miasta, można zatrzymywać wyłącznie na przeznaczonych do tego terenach. Miasto w swoich zasobach nie posiada żadnego parkingu dedykowanego dla takich pojazdów. Są parkingi prywatne, są parkingi na stacjach benzynowych, natomiast no, problem polega na tym, że wszyscy jesteśmy wygodni, tak? Jeżeli ktoś pracuje jako kierowca tira i mieszka na osiedlu Gorczyn,
no to
najwygodniej
mu
jest pozostawić ten pojazd. I walczyliśmy z tym na ulicy Czartoryskiego. Teraz chcemy postawić takie znaki na ulicy Górczyńskiej. Tylko co do zasady, nasze znaki, które mówią o tym, że zakaz zatrzymywania dotyczy pojazdów ciężarowych, one powielają istniejące prawo. To tak jakbyśmy ustawiali znaki zakazu zatrzymywania przy ścieżkach rowerowych. Przecież wszyscy wiemy, że nie można parkować na ścieżkach rowerowych.
Rozumiem. Ostatnie pytanie dotyczy problemu na ulicy Kasprzaka, właściwie przy zjeździe ze Strójki. W godzinach szczytu, w niektórych momentach naprawdę ciężko jest tam wjechać na ulicę, czy zjechać ze Strójki na ulicę Kasprzaka. Wiem, że to, o ile dobrze pamiętam, to nie jest wasz teren, w sensie miasta, ale czy miasto może w jakiś sposób wpłynąć na, zdaje się, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych, żeby coś z tym zrobić?
Znaczy, na pewno było już spotkanie z dyrektorem oddziału w Zielonej Górze u prezydenta Wójcickiego. Padły pewne deklaracje, natomiast z tego, co my wiemy i też z inicjatywy komendanta wojewódzkiego policji było takie spotkanie, temat był omawiany i Generalna Dyrekcja jakby wpisała ten projekt rozbudowy węzła do listy priorytetowych zadań z zakresu poprawy BRD na tą listę. Natomiast no, decyzje podejmowane są
BRD,
w Warszawie.
BRD, czyli bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Tak. Mhm. Decyzje podejmowane są w Warszawie, tak? Na co zostaną przeznaczone środki. I nie mieliśmy jakby jasnego zapewnienia, w którym roku zostanie to
uwzględnione. A co oni mogą tam zrobić?
Pomysły są różne. Wiem, że na razie oddział w Zielonej Górze przygotował taki projekt organizacji ruchu, który my opiniowaliśmy w zakresie wyłącznie działań nieinwestycyjnych, czyli zmiany oznakowania, wyłączenia jednego pasa, zlikwidowanie przejścia dla pieszych w rejonie węzła, gdzie w opinii generalnej no, mogłoby to nieco poprawić sytuację. W szczególności chodzi o wyjazd z tej łącznicy zjazdowej od strony Zielonej Góry. Tam widzimy, co się dzieje. Wielu kierowców skręca w prawo i zawraca na wysokości stacji paliw. No i w naszej ocenie to rozwiązanie, jedynym takim rozwiązaniem docelowym jest albo rozbudowa węzła o dodatkowe łącznice, w szczególności tą łącznicę Zielona Góra Gorzów Centrum, no albo poszukanie takich rozwiązań jak na innych węzłach, czyli na przykład rondo, na przykład sygnalizacja świetlna. Tylko to wszystko wymaga analiz. Rozmawiałem tutaj z kolegami z Zielonej Góry, że oni też jakby nie są przekonani, które rozwiązanie byłoby najskuteczniejsze i najprawdopodobniej będą chcieli najpierw opracować koncepcję, na podstawie której zostanie wyłoniony ten najkorzystniejszy wariant.
Dziękuję za rozmowę. Miejski inżynier ruchu Rafał Krajczyński był gościem Radia Gorzów.
Dziękuję bardzo.